agonią katyńską nazywamy mord dokonany na podstawie decyzji Józefa Stalina z 5 marca 1940 roku. W wyniku tej decyzji wymordowano ponad 21 tysięcy polskich obywateli. Z jednej strony byli to oficerowie, których umieszczono w 3 obozach: Kozielsku, Stalobielsku i Ostaszkowie. Z drugiej strony byli to jeńcy cywilni, którzy zostali aresztowani na podstawie rozkazu szefa NKWD na przełomie 1939 i 1940 roku. Zostali oni umieszczeni w więzieniach na zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie. Kiedy mówimy o zbrodni katyńskim, to musimy pamiętać właśnie o tych dwóch grupach osób. Kim były osoby, które zginęły w wyniku tej zbrodni? Z jednej strony byli to wojskowi, czyli oficerowie zawodowi i rezerwy. Zwłaszcza ci oficerowie rezerwy w takim swoim normalnym życiu przed wojną pełnili wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, politycznych. Byli to nauczyciele, lekarze, artyści, duchowni, inżynierowie, czyli jakby polska elita społeczna tamtego czasu. Natomiast jeśli chodzi o tych jeńców cywilnych, też były to osoby bardzo zaangażowane, czy to w działalność społeczną, polityczną, byli wśród nich ziemianie. Także zdarzały się osoby, które były wojskowymi. Polscy jeńcy wojenni dostali się właśnie do sowieckiej niewoli po 17 września 1939 roku. Początkowo przebywali w ponad 140 obozach przejściowych, po czym rozlokowano je w 3 obozach. Pierwszy obóz to był obóz w Kozielsku. Obóz w Kozielsku i Staszkowie tym charakteryzował się, że tam byli zgromadzeni przede wszystkim wojskowi. Natomiast w obozie w Ostaszkowie umieszczono w dużej mierze policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, żandarmerii, także pojedynczych wojskowych, oficerów wywiadu. I też te obozy były różnie traktowane. To znaczy, jeśli chodzi o osoby zgromadzone w Ostaszkowie, przesłuchiwano te osoby z myślą o postawieniu ich przed takimi kolegiami specjalnymi NKWD. Były to organy pozasądowe, które miały możliwość wydawania wyroków. I w lutym 1940 roku pierwsze wyroki takie wydano. Około 600 osób skazano na wyroki od 3 do 4 do 8 lat pozbawienia wolności pracy w obozach. Natomiast oficerów z Kozielska i Starobielska też przesłuchiwano, ale pod takim kątem agenturalno-operacyjnym. To znaczy badano ich poglądy, próbowano zobaczyć, jaka grupa z nich będzie skłonna pójść na współpracę z NKWD, czy też manifestuje poglądy komunistyczne. Okazało się, że te właśnie działania operacyjne w tych dwóch obozach dały jednak niewielki rezultat, bo większość oficerów raczej wykazywała się taką postawą, jakby ta propaganda, którą byli bombardowani, ona ich nie przekonała. Likwidacja obozów zaczęła się w kwietniu 1940 roku. Oficerowie oczywiście nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Celowo rozsiewano różnego rodzaju plotki, jednak nie wszystkie osoby uwięzione właśnie w tych obozach zginęły. Historycy szacują, że około 395 osób ocalało. Wśród osób, które ocalały, były z jednej strony osoby, które okazało się, że manifestują poglądy komunistyczne, czy poszły na jakieś formy współpracy z NKWD. Z drugiej strony były osoby, które mogły w jakiś sposób swoją wiedzą mogły być wykorzystane później przez władze sowieckie. Taką osobą chociażby był profesor Stanisław Swianiewicz, który był ekonomistą, historykiem, sowietologiem i przed wojną zajmował się ekonomią krajów totalitarnych. W 1938 roku napisał książkę dotyczącą właśnie polityki gospodarczej hitlerowskich Niemiec. I on był jedną z takich osób, która ocalała między innymi ze zbrodni katyńskiej. Ale też chociażby Janusz Zawodny w swojej książce o Katyniu, wydanej jeszcze w 1989 roku, Podaję przykład porucznika, który właśnie spotkał wśród funkcjonariuszy NKWD swojego kolegę szkolnego i także jakby on przypuszczał, że to był może jakiś powód, dla którego nie został zgładzony. Były też osoby, wobec których upomniały się placówki dyplomatyczne innych państw, to znaczy Niemiec i Litwy. Za taką osobę możemy uznać Józefa Czapskiego, malarza, pisarza, jednego z twórców paryskiej kultury, który właśnie pochodził z arystokratycznej rodziny. Korzenie jego rodziny sięgały Niemiec, Czech, Austrii. Także była to pewna grupa oficerów, które później na podstawie układu Sikorski-Mański odzyskały wolność, a Józef Czapski między innymi zajmował się później poszukiwaniem polskich oficerów. Pierwsza oficjalna informacja o zbrodni katyńskiej została ogłoszona 11 kwietnia 1943 roku. Ogłosiło ją radio niemieckie. Oni podawali między innymi i liczby oficerów zamordowanych w Katyniu, które jednak nie były precyzyjne, a wśród osób między innymi, które zostały, zginęły w Katyniu, wymieniali generała Stanisława Smorawińskiego, który przed wojną dowodził okręgiem korpusu numer 2 w Lublinie. W Lesie Katyńskim, który jeszcze w latach 30. stanowił teren prywatny NKWD, także mordowano obywateli sowieckich, którzy byli jakby przeciwnikami ówczesnej władzy albo których uznawano za takowych. I kiedy odkryto tam 11 grobów, to właśnie w 8 spoczywali Polacy, natomiast pozostałych byli to obywatele Związku Sowieckiego. Niemcy do Katynia zaprosili komisję międzynarodową. Prowadziła tam także badania Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Komisja Niemiecka. I te wszystkie komisje pracujące oddzielnie wydały później werdykt zgodny, że ci polscy oficerowie zostali zamordowani wiosną 1940 roku. Jednak bardzo szybko, bo już w 1943 roku jesienią, ten teren znalazł się znowu w rękach Związku Sowieckiego Armii Czerwonej i na to miejsce najpierw jesienią wysłano specjalną komisję NKWD, która rozkopała te groby, a także podłożyła dokumenty, które miały świadczyć o tym, że zbrodni nie dokonano wiosną 1940 roku, ale na przełomie lata i jesieni 1941 roku. I dopiero kiedy ta komisja NKWD przygotowała materiały, dopiero wtedy, właściwie na początku 1944 roku, swoje prace rozpoczęła specjalna komisja Burdenki, która oczywiście wydała odmienny werdykt od pozostałych komisji. I jakby to kłamstwo katyńskie stworzone przez tą komisję Burdenki, ono było właściwie obowiązujące aż do roku 90, bo dopiero wtedy, 13 kwietnia 1990 roku, Związek Sowiecki oficjalnie przyznał się do tego,